Dzień dobry, wieczór Państwu. W ubiegłym tygodniu mówiłem o cenzurze, tak ogólnie. Zanim jeszcze Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt ustawy o propagandzie i cenzurze. Znaczy, to tak się oczywiście nie nazywa. Nazywa się to projekt implementacji do prawa polskiego europejskiego rozporządzenia DSA. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. No ale prawda jest taka, że to ma być cenzura. Cenzura w imię propagandy. Więc dziś pociągnę ten wątek, bo za komuny denerwowały mi najbardziej dwie rzeczy. Właśnie cenzura i zbiorkomy w III Rzeczpospolitej. Kupiłem sobie samochód. No i mogłem kupić książki, jakie tylko chciałem, i czasopisma, i sprowadzić je z zagranicy, czego wcześniej nie było wolno. I mogłem pisać, co chciałem. A jak już powstały media społecznościowe, to tym bardziej. No i teraz po pierwsze wracamy do zbiorkomów. Samochody spalinowe będą zakazane i mowa nienawiści będzie zakazana. Czym jest mowa nienawiści? Zdecyduje cenzor. Za komuny też mieliśmy swoistą mowę nienawiści. Tą mową nienawiści było nawoływanie do obalenia ustroju. Albo, uwaga, uwaga, szerzenie nieprawdziwych informacji. Dzisiaj to się nazywa fake news. Co ja bym chciał przypomnieć? Nienawistnie. Wszystkim propagatorom tego pomysłu. Taką hejterską tezę. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. To artykuł 54 Konstytucji. Takie niepoprawne polityczne rzeczy przewiduje. Ministerstwo Cyfryzacji chce, żeby prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydawał decyzje administracyjne zakazujące umieszczania pewnych rzeczy w mediach społecznościowych. Albo może inaczej, nakazujące ich usunięcie. I to natychmiastowe, bez żadnego udziału ani autora, ani sądu na tym etapie postępowania. A oczywiście autor będzie mógł się dowiedzieć, że jego treść została zdjęta dopiero po jej zdjęciu. No i wtedy będzie mógł pójść do sądu. Procedura w sądzie administracyjnym dzisiaj trwa tak lekko 5 lat. No i jeszcze nie wiadomo, na jakiego sędziego się trafi. Bo jak się czyta wpisy niektórych sędziów na tym znienawidzonym Twitterze, to można stawiać dolary przeciwko orzechom, jakie treści oni będą uznawali za mowę nienawiści i z całą pewnością nie będą uchylali decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o nakazie zdjęcia tych nienawistnych twierdzeń z portali społecznościowych. Więc przypomnę, że cenzura polega na blokowaniu informacji, przepływu informacji, dostępu do informacji. Bez względu na to, czy pod hasłem zwalczania informacji szkodliwych dla ustroju sprawiedliwości społecznej, jak było za komuny, czy szkodliwych z tych różnych powodów, które można podczepić pod konwencję praw człowieka. Ale bądźmy sprawiedliwi. Dlatego, że przeciwko poczynaniom rządu Donalda Tuska zaczęli protestować politycy PiS-u. To ja przypomnę złośliwie, że oni wspólnie, a może nie w porozumieniu, ale wspólnie w lipcu 2022 roku głosowali za przyjęciem tego rozporządzenia Akt o usługach cyfrowych, czyli słynnego DSA. Jak dziś kandydat pisowski, przepraszam, obywatelski, popierany przez PiS, pan Karol Nawrocki, zapowiada, że on nie podpisałby takiej ustawy, no to ja się pytam, czy gdyby taką ustawę zaproponował rząd desygnowany przez Jarosława Kaczyńskiego, to wówczas też by jej nie podpisał? No ale w drugą stronę można postawić pytanie, czy dzisiejsi projektodawcy tych nowych rozwiązań nie protestowaliby wtedy, gdyby rząd desygnowany przez Jarosława Kaczyńskiego chciał wprowadzić taką ustawę? Gdyby stało się to od razu w 2022 roku, no na pewno by protestowali. Bo niestety zapominamy o imperatywie kategorycznym Kanta, który mówi, tłumacząc na język polski, nie rób drugiemu, co tobie niemiło. Albo postępuj według takiej maksymy, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się ona prawem powszechnym. No bo Kant używał tego pojęcia imperatywu, zarówno kategorycznego, jak i praktycznego, w kilku różnych swoich dziełach, w kilku różnych kontekstach i używał różnych słów, więc różnie można to tłumaczyć. Voltaire miał kiedyś powiedzieć: nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale oddam życie, byś miał prawo to mówić. Co prawda, tak naprawdę to Voltaire nigdy tego nie powiedział, ale jak mówią Włosi, se non è vero, e bon trovato. Może i nieprawda, ale dobrze powiedziane. Więc ja wychodzę z tego właśnie założenia. Możesz sobie gadać, co chcesz. Z jednego jeszcze powodu. Tego mianowicie, że jak się wygadamy, powiemy coś, rzuć z siebie wylejemy, no to być może jest to taki sposób, żeby powstrzymywać agresję fizyczną. Może agresja słowna niekoniecznie musi prowadzić do agresji fizycznej. Może dzięki agresji słownej mamy mniej agresji fizycznej. Dlaczego nie? Ale nie chodzi tylko i wyłącznie o agresję. Dlatego, że zgodnie z DSA wniosek do prezesa UKE o zablokowanie jakiejś treści będzie mogła złożyć osoba, której dobro osobiste zostało naruszone, prokurator, policja, usługobiorca lub zaufany kapuś. Przepraszam bardzo, to już zakrawa o mowę nienawiści, bo zaufany kapuś nosi nazwę zaufany podmiot sygnalizujący. Dlaczego posłużyłem się pojęciem kapuś? Wyjaśnię za moment, bo miałem już z takim do czynienia. To jakaś organizacja pozarządowa może być, która będzie miała certyfikat. Mianowicie prezes UKE będzie certyfikował takie organizacje, które mogą zostać tymi oficjalnymi zaufanymi kapusiami. Bo nie każdy może zostać kapusiem. A dlaczego używam takiego słowa? Bo miałem swoją przygodę z tym Twitterem, jak jeszcze nie był Ilona Muska. Otóż w 2018 roku zostałem zablokowany. Ale najpierw zauważyłem, że dzieją się na tym Twitterku, na którym funkcjonuje od chyba 2012 roku, dziwne rzeczy. Miałem listę osób, kont, które obserwowałem. No i chronologicznie wyświetlały mi się ich wpisy. W pewnym momencie Twitter wprowadził innowacje. Zaczął mi wyświetlać coś, czego nie obserwowałem. Przestał to robić, jeśli chodzi o obserwowane konta, w kolejności chronologicznej. Czyli już próbował narzucić mi to, o narzucanie czego dzisiaj oskarżany jest Elon Musk. Czyli jakąś narrację. No ale ja się nie dawałem. Przygoda nastąpiła w marcu czy w kwietniu 2018 roku. Otóż spierałem się z kimś o rolę statystyki w kwestii dotyczącej nierówności społecznych. I wstawiłem taki dowcip. Zdjęcie dziewczyny na kolanikach, krótkich slipkach, wrotkach, bez biustonosza, która przewróciła się na jezdni. Z pytaniem, czy pomożesz komuś, kto się przewrócił? Odpowiedź była statystycznie następująca. 99% mężczyzn odpowiedziało tak, a 90% kobiet odpowiedziało nie. No właśnie. Dostałem wtedy ostrzeżenie. Ostrzeżenie, że to jest sprzeczne z polityką Twittera. Dobra, okej. Ja rozumiem, cycki mogą przeszkadzać. W odróżnieniu od łopatek męskich, które przecież niektórzy wolą bardziej od tych cycków. Ale po kilku tygodniach zostałem na Twitterze zablokowany. Tym razem już bez żadnego ostrzeżenia. Dostałem maila od internauty podpisującego się Radek. Radek się mnie pytał, kiedy ja przeproszę Twittera za pomówienia, że mnie zablokowali za wpisy, bo napisał tak. Konto twoje, czyli moje, nie zostało zablokowane z powodu wpisu, tylko z powodu zgłoszenia użytkowników Twittera. Co zgłosili? Nie. Otóż wstawiłem wówczas, proszę Państwa, takie plakaty z okazji 1 maja. Jeden plakat to było święto 1 maja obchodzone w III Rzeszy Niemieckiej, a drugi plakat to było święto 1 maja obchodzone w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Chyba te plakaty były łudząco do siebie podobne. Okazało się więc, że to już nie tylko damskie cycki mogą stanowić naruszenie polityki Twittera, ale również sugestie, że komunizm i faszyzm to są w zasadzie dwie strony tego samego medalu. To było 1 maja, a zablokowali mnie 4. 3 upubliczniłem na Twitterze apel Warsaw Enterprise Institute skierowany do pana Junckera ze sprzeciwem celebracji obchodów rocznicy śmierci czy urodzin, już nie pamiętam, Karola Marksa. Napisałem wtedy też, że jak już socjaldemokraci chcą do tej tradycji socjalistycznej nawiązywać, no to raczej powinni do Edwarda Bernsteina, czyli właśnie socjaldemokraty, który dokonał rewizji poglądów Karola Marksa, między innymi tych dotyczących rewolucji. Bo Bernstein twierdził, że socjalizm można i powinno się wprowadzać w drodze reform parlamentarnych. Tymczasem Bernsteina nie fetowano, a Marksa, który tworzył podstawy do czerwonego terroru, fetowano. No i zgodnie z koncepcją tak zwanego determinizmu neuronalnego, to doświadczenie z Twitterem sprzed ery Elona Muska jakoś mnie skłania do przypuszczeń, że ma być dokładnie tak samo i że wszystko było dobrze, dopóki szło w drugim kierunku, w złym kierunku. Cenzura, proszę Państwa, jest zła pod każdym względem. Nie bez powodu komuniści w 1945 roku, zanim jeszcze się wojna skończyła, ustanowili organ cenzorski w Polsce, o czym mówiłem w ubiegłym tygodniu. W przeświadczeniu, że prawda jest niebezpieczna. No chyba, że to jest ich prawda. Nie bez powodu. Główny partyjny dziennik państw komunistycznych, czyli sowiecka prawda, bo z niej organy komunistyczne w poszczególnych krajach demokracji ludowej przedrukowywały materiały, nosiła tytuł prawda. Ta jedna, ja rozumiem polityków. No, nie akceptuję, ale ja rozumiem. Politycy uważają, uważali, no będą uważać, że przekaz społeczny, dopóty mamy wybory, jeszcze mamy, jest istotny. Istotny jest z tego powodu, że wpływa na emocje wyborców i może skłaniać kogoś do głosowania albo do niegłosowania. A jak do głosowania, to na jednego, a nie na innego kandydata. No i zawsze chcą tę możliwość zarezerwować dla siebie. Wpływania, tego wpływania na opinię publiczną, które będzie dla nich korzystne. Przez wiele, wiele lat tak właśnie było, tak się utrzymywało, że nie mogliśmy przekazywać tego, co chcieliśmy, dopóty nie pojawiły się media społecznościowe. Że mają algorytmy, które manipulują treściami, no mają. Że wykorzystują te algorytmy, no wykorzystują. Że raz wykorzystują w imię jakichś interesów jednych politycznych, a innym razem w imię jakichś innych interesów politycznych, no tak robią. Ale proszę Państwa, jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi. Możemy sobie prezydenta wybrać, albo nawet premiera. A nie możemy ustawić konta na Twitterze? Przecież tam są takie opcje pod tytułem obserwujesz. I ci Twitterek wyświetla, co obserwujesz, co ty chcesz obserwować, a nie to, co Twitterek ci podrzuca w trybie dla ciebie. No bo jak jest dla ciebie, no to dla ciebie. Ale pytanie od kogo? No właśnie od Twittera i od jego algorytmów. Tak, to prawda. To funkcjonuje. Tylko raz funkcjonuje tak, raz funkcjonuje inaczej. Poza tym, zwróćcie Państwo uwagę, że my mieliśmy Twittera i mieliśmy Facebooka. Mark Zuckerberg dopiero po wygranej Trumpa przyznał się do cenzury, jaką stosował na swoim portalu. Po tym, jak wybuchła w 2016 roku awantura z Cambridge Analytica. Pamiętacie o tym. Cambridge Analytica to była taka firma, która zasała dane z Facebooka, na co Facebook im pozwolił za odpowiednie pieniądze i na podstawie tych danych Cambridge Analytica profilowała potencjalnych wyborców i targetowała reklamy do nich przesyłane w kampanii 2016 roku. No. Wygrał Trump, ale ostracyzm był okropny. No i Zuckerberg ze swoim Facebookiem temu ostracyzmowi się poddali. Zaczęli moderować Facebooka w sposób niekorzystny dla Trumpa i Republikanów. Jak wygrali demokraci w 2020, no to już było oczywiste, że to się będzie nasilało. I teraz, jak znowu wygrał Trump, Mark Zuckerberg powiedział, że dość, że już więcej tego nie będzie robił. Jakieś wyrzuty sumienia, jakaś filozofia, jakaś polityka. Filozofia. Pieniądze. No bo okazało się, że trudniej mu monetyzować potęgę tego jego medium, stosując tego typu cenzurę, jaką wcześniej stosował. Nie jest dobrze cenzurować kogokolwiek, ani jednych, ani drugich, ale szczególnie źle jest cenzurować tych jednych. Bo proszę Państwa, jak narzuca się komuś pewien sposób myślenia, pewien sposób działania, mówiłem tu już kiedyś o tak zwanej cancel culture, to siłą rzeczy rodzi się w ludziach bunt. I ten bunt albo jest jakoś skanalizowany, albo nie jest. Jak nie mamy jak skanalizować tego buntu, to wtedy jest to bardziej niebezpieczne dla demokracji. Ciekawostka. Nawet komuniści mieli instrumenty kanalizowania niezadowolenia. Były kabarety. Proszę Państwa, kabarety w czasach komunistycznych były naprawdę bardzo śmieszne. No bo musieli ci kabareciarze obchodzić jakąś cenzurę, ale cenzorzy wiedzieli, że niektórym kabaretom mogą, czy muszą pozwolić na troszeczkę więcej, właśnie żeby się ludzie pośmiali, żeby jakoś śmiechem wyładowali swoją niechęć do systemu. Jak nie można w ten sposób wyładowywać swojej niechęci do systemu, no to co ludziom pozostaje? Przemoc. Przemoc fizyczna, a nie słowna. Więc powiedzmy sobie szczerze. To, co jest planowane, to, o co apelują różni politycy, komentatorzy, dziennikarze, woła o pomstę do nieba. Więc wołam do nieba, no może nie o pomstę, tylko o pamiętanie. Co jest warunkiem pamiętania? Nie opamiętają się. Niestety. Jak wygra Trzaskowski, to podpisze Platformie tę ustawę, którą chce Platforma wprowadzić. Jak wygra Nawrocki, to jej co prawda nie podpisze, poczeka aż wygra PiS i wtedy podpisze jakąś podobną. Wpadliśmy w sidła. W sidła polityczne, które są bardzo niebezpieczne dla jednostki, dla społeczeństwa, dla państwa i nawet dla tej kulawej demokracji, tak bardzo krytykowanej przez Platona, za to, że na śmierć skazała Sokratesa. A za co skazała Sokratesa? Za fake newsy. Można nazwać Sokratesa siejącym mowę nienawiści. W rozumieniu takim, jak rozumiała to grecka demokratyczna większość rządząca Atenami. Tak, Sokrates był hejterem. Więc z całym szacunkiem dla Sokratesa, ale postawię się po jego stronie i będę hejtował, dopóki jeszcze można, co się tylko da. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. I mam nadzieję. Do zobaczenia i do usłyszenia, dopóki prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie nakaże Interi blokowania tego, co mówię. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.